Dzisiaj będzie o tym, jakie widać trendy w zachowaniach ludzi z pracy i jakie prognozy na rok 2024 możemy z nich wyczytać. No i czemu w ogóle mówimy o trendach w kontekście ludzi? Jacy jesteśmy w pracy? Co to znaczy dbać o siebie i czemu warto to robić? Zwłaszcza dzisiaj. Będzie o tym, co miłość ma do generalizacji, czemu w ogóle warto generalizować, co nam to daje i co nam to odbiera w kontekście ludzi z pracy. Będzie też o tym, czy faktycznie jesteśmy coraz bardziej nieszczęśliwi i czy coś możemy z tym zrobić. Cześć, tu Róża. Witam Cię w drugim odcinku drugiej serii naszego podcastu Ludzie z pracy by Culture Ivy Institute. Najbardziej ludzkiego podcastu o pracy dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi i chcieliby ich, ale też siebie, lepiej rozumieć. Bez znaczenia, czy prowadzicie firmę, czy prowadzicie zespół, czy po prostu chcecie pomóc w codziennych sytuacjach w pracy komuś albo sobie. Bo praca zajmuje nam za dużo czasu, żeby się wzajemnie nie rozumieć. Zapraszam do słuchania ludzi z pracy na Spotify'u, YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A żeby nie uciekły informacje o nowych odcinkach, do subskrybowania i followowania. Ten moment do końca lutego każdego roku to podobno ostatni dzwonek na to, żeby bez obciachu mówić o tym, co się będzie działo w danym roku. Oczywiście grudzień i styczeń są takimi miesiącami, kiedy rozmów o tym jest najwięcej, ale nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie, że grudzień był wyjątkowo spokojny, a styczeń w tym roku był totalnym szaleństwem, takim totalnym w moim przypadku. No, w każdym razie ja nie wiem, czy ja to robię z obciachem, czy bez obciachu, czy już jestem poza tą granicą, kiedy jeszcze przystoi mówić o trendach na rok, no ale mam nadzieję, że nie, więc pozwalam sobie tak. A skoro już trendowanie zasygnalizowałam, no to na pełnej jadę dalej. I zaczynam od tezy postawionej w oparciu o badania i własne obserwacje. Ludzie z pracy są coraz bardziej sfrustrowani i nieszczęśliwi. Od 2 lat ta sytuacja regularnie się pogarsza. A pewnie najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że nie da się jednoznacznie wskazać winnego tej sytuacji. No bo oczywiście byłoby nam łatwiej powiedzieć, że przyczyna jest jedna, no i jakoś objaśnić sobie ten świat. No ale niestety, trochę więcej czasu trzeba nad tym spędzić, trochę bardziej porozbierać tę rzeczywistość, no i te warstwy pościągać, trochę się im poprzyglądać, co też zaraz będziemy czynić. Pierwszą warstwą jest na pewno temat kryzysu. Temat zwolnień jest ogromną jego częścią. Dużo etatów zostało uciętych, ludzie tracą pracę, budżety są coraz mniejsze. Osobom z dużym doświadczeniem w wieku 45+, ale i też osobom juniorskim najtrudniej dzisiaj znaleźć pracę. No więc boimy się, mamy poczucie zagrożenia. Nie wiadomo, co będzie z naszą pracą, z naszą stabilnością, z naszymi finansami, z naszymi kredytami itd. Druga warstwa i druga przyczyna to generalnie ekonomia i gospodarka. W związku z tą pierwszą warstwą wynagrodzenia nie idą w górę, chociaż idzie w górę inflacja i idą w górę ceny. Czyli na koniec dnia można powiedzieć, że zarabiamy mniej. Często też równolegle do tego nasze awanse, bonusy czy jakieś regularne promocje w pracy są ucinane. Budżety zamrażają się. I kolejny aspekt to zmiana trybu i stylu pracy. Doświadczenia lockdownów, praca ze swoimi domownikami w jednej przestrzeni, praca hybrydowa. Z jednej strony mamy większą swobodę i duża część z nas może pozwolić sobie na większą elastyczność, ale tu pytanie, czy to zawsze nas uszczęśliwia. Skoro byliśmy przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego i to od lat, jak dużego wysiłku wymaga samo przejście przez te zmiany? No i finalnie, czy to poprawia nasz dobrostan, czy generuje głównie dodatkowy stres związany z podejmowaniem większej liczby decyzji? Bo to nie tylko sytuacja nowa, ale też nowy sposób funkcjonowania społecznego, nowy sposób budowania relacji w pracy, no i nowy sposób bycia rozliczanym z efektów tej pracy. Szef, szefowa już nie widzi, że jesteśmy pracowici, bo siedzimy do późna, albo bo pierwsi przychodzimy z samego rana. Musimy często na nowo zbudować sobie pozycję, na nowo stworzyć te relacje, na nowo pokazać, co umiemy i jak pracujemy. Często też musimy zaznaczyć swoje miejsce w grupie i pozycję w tak zwanym zawodowym stadzie. I nie jest tak, wbrew temu, co by się intuicyjnie wydawało, że robią tak tylko ci, którzy mają jakiś kompleks albo mają coś sobie do zarzucenia. W gry statusowe w pracy gramy wszyscy. Pewnie pogadamy o tym innym razem, bo to zasługuje na osobny odcinek. Jak przestać w nie grać i jak sobie z tym poradzić. Jak powoli widać w badaniach popandemicznych, może być tak, że to wielość możliwości i to, że musimy zarządzać swoim czasem, wpływa na nasze poczucie zagubienia i obniża naszą pewność siebie w pracy. I to jest paradoksalne, bo komfort pracy jest wyższy, ale nasza pewność siebie spada. Bodźców jest po prostu za dużo. Za dużo jest decyzji, za dużo jest momentów takiego bycia na rozdrożu, takich momentów nie wiem, co robić. Nagle się bowiem okazuje, że nie ma już ram zewnętrznych. Przychodzę, włączam się do pracy, wychodzę, wyłączam się z pracy. Musimy to sobie sami umieć regulować, a to nie jest najłatwiejsze. I okazuje się, że musimy na nowo zdefiniować sobie swój cel i swój sens działania. Okazuje się, że coś, co dostaliśmy od naszych rodziców, może się okazać nieadekwatne. Czy to są rodzice, którzy nas wychowywali jako ludzi prywatnie, czy to są tak zwani rodzice zawodowi, czyli pierwsze wzorce w pracy, które nawet nieświadomie zbudowały w nas przekonanie. Tak się pracuje. To jest praca. Tym jest praca, a tym praca nie jest. To jest trochę o zanegowaniu mistrzów. O tym, że nikt za nami nie stoi, o tym, że nie ma ludzi mądrzejszych, którzy nas poprowadzą. I tutaj nie chodzi o taką butę, o jakąś arogancję, że zadzieramy nos do góry, i że tutaj nikt nie jest tak mądry jak ja, że ja jestem najmądrzejszy, nikt za mną nie stoi. Tutaj bardziej chodzi o takie przekonanie i takie przebudzenie, że jesteśmy coraz częściej tylko i wyłącznie sami swoimi własnymi weryfikatorami. Że ten kryzys autorytetów, o którym się mówi od dawna, w praktyce oznacza brak realnego punktu odniesienia. A to się przekłada bezpośrednio już nie tylko na to, że musimy ostrożnie dobierać sobie otoczenie prywatne, ale też na to, że uważniej niż dotąd musimy patrzeć na to, co się z nami dzieje w kontekście pracy. Bo w niej jednak spędzamy większą część świadomego życia. I to wszystko w ramach dbania o siebie. To wszystko w ramach higieny psychicznej, ale też higieny ciała. Bo już minęły te czasy, kiedy przenikanie się sfery psychicznej i fizycznej uznawaliśmy za jakieś szamaństwo i nieodkryte dziwactwa. Dzisiaj już wszyscy wiedzą o istnieniu psychosomatyki, nawet jeśli nie wszystkie jej mechanizmy są przez nas odkryte. Ale żeby utrzymać tę równowagę, trzeba nie tylko siebie słuchać, trzeba odpowiednio dobierać otoczenie, ale też trzeba umieć równoważyć i regulować na bieżąco. Co jednak, jeśli sami nie potrafimy utrzymać tutaj tego dobrego balansu, bo jesteśmy jak ci bohaterowie poematu, z jednej skrajności zaraz w drugą wpadasz. I tutaj wieść nader dobra, że tak po staropolsku powiem, bo da się ten balans utrzymać. Da się to wyregulować, bo tak jak widać, że jesteśmy coraz mniej szczęśliwi w pracy, to widać też, że są pewne trendy i tendencje, które powinny nas uspokajać i nieco w tym ratować dla odmiany. Mnie w ogóle istnienie trendów i tendencji uspokaja, bo ja się czuję wtedy, że to się da ogarnąć, że ja nie jestem w tym sama, i że to nie jest black box, że to nie jest tak, że nie wiadomo co robić, nie wiadomo dokąd pójść, tylko ręce do nieba i dramat. I daje mi to jakieś poczucie spokoju, że wiele ludzi miało już tak przede mną. Ja kocham trendy, kocham generalizacje. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że są przeciw niej argumenty, że łatwo można powiedzieć, że na pewno kogoś krzywdzisz, że może akurat ktoś tak nie ma. Oczywiście ja na to odpowiadam, że właśnie od tego są relacje indywidualne. Z osobami prywatnie, czy z osobami w pracy, z liderami, z menadżerami, z kolegami, z koleżankami, właśnie po to, żeby mieć czas na to, żeby ich dobrze poznać i rozumieć tych ludzi, z którymi żyjemy, czy z którymi pracujemy. I właśnie w tych indywidualnościach się rozmiłowywać, rozkochiwać, ale gdybyśmy nie mogli generalizować, to nigdy o niczym nie można by niczego powiedzieć. Zawsze musielibyśmy od początku indywidualnie wszystkich poznawać, a nie mamy na to czasu. Jeśli byśmy czekali zawsze na 100% zgodności wszystkich przypadków, no to nie powstałaby większość teorii i opisów świata. Nic byśmy nie mogli powiedzieć na pewno, niczego byśmy nie wiedzieli. A propos kochania, z generalizacją jest w ogóle trochę jak z miłością. Jak poznajemy kogoś, albo nawet jak zbliżamy się do kogoś, kogo już może wcześniej znaliśmy, ale zaczynamy go lepiej rozumieć i poznawać bliżej, no to myślimy sobie najpierw, że to jest niemożliwe. Jak to się w ogóle stało, że nas to spotyka? Że to jest takie nowe, że to jest takie niezwykłe, no i to jest właśnie tylko indywidualnie dla nas. Nikt nam tej wyjątkowości nie zabiera, tego wspomnienia, tego uczucia, tych emocji, to co mamy tylko dla siebie. I oczywiście warto to robić, warto to przeżywać, tak jakby ta miłość była, tak jak u Tuwima, pierwsza od początku świata. Ale jak się zakochujemy po raz drugi albo kolejny, to już wiemy, że pewne rzeczy są podobne, że działają podobnie. I chociaż wiemy w środku i czujemy, że to jest znowu to, no to jednak nam się wydaje, że jest inaczej niż było wcześniej. Że to jest najwspanialsze na świecie, totalnie najpiękniejsze. I to w ogóle nam nie zabiera tej indywidualności przeżywania. To nadal jest wspaniałe, to nadal jest nowe pod kątem emocjonalnym, nawet jeśli już to znamy. Nawet jeśli jesteśmy w stanie czegoś z poprzednich naszych doświadczeń nauczyć się po prostu. Jest taka nawet na to piękna fraza u Szymborskiej, że przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą. No bo jak się zakochujemy, to z jednej strony wydaje nam się, że teraz jest inaczej niż zwykle, ale z drugiej strony jednak odzywają się w nas pewne wątki. Coś się powtarza, coś już trochę trąci tym, co było. Poznajemy się sami też od takiej strony, że wiemy, że są pewne zasady, są pewne mechanizmy, są jakieś nasze reakcje. Coś w nas samych się powtarza. Czy to oznacza, że nie ma ludzi, którzy idą ze skrajności w skrajność, nie widzą żadnych podobieństw i żadnych wniosków nie wyciągają? No i czy to oznacza, że nie ma ludzi, którzy wchodzą w związki tylko z rozsądku i nie ma tam żadnych emocji? No nie oznacza. Oczywiście, że tacy ludzie są, ale nie jest odpowiedzią na generalizację, podniesienie ręki i powiedzenie przepraszam, ja tak nie mam, więc ta teoria nie działa. Czy tacy ludzie są w większości? Nie. Czy istnieją? No istnieją. No ale czy to oznacza, że nie warto zbierać informacji, że nie warto zbierać danych o tych, którzy jednak są w większości, którzy są jednak w czymś do siebie podobni i można ich zachowania zgeneralizować i czegoś się nauczyć? Totalnie uważam, że warto. Żeby lepiej rozumieć, jak działa świat i jak działa człowiek. Generalnie. Oczywiście z całym poszanowaniem dla wyjątków, ale też z pełną świadomością jednak ich marginalności. I po to też robimy generalizacje, po to patrzymy na trendy, żeby lepiej rozumieć świat i lepiej rozumieć ludzi. Oczywiście analogia do miłości jest tylko jedną z wielu, wielu możliwych. Tu jeszcze trzeba pewnie dopowiedzieć, do czego nam ta generalizacja może służyć. No bo powiedzieliśmy sobie, jak działa, jaki jest mechanizm, no to teraz po co nam ona w ogóle? No bo nie do tego przecież, żeby wszystkim przykleić karteczkę z jakimś kolorem na czoło, żeby zdehumanizować, wsadzić w jakieś pudełka, szufladki czy inne boksy. No i tutaj nie przesadzam, bo to jest częsty zarzut przeciwko generalizacji. Że to dehumanizuje, że człowiek się staje przez to taki mniej ludzki, że no właśnie tak naprawdę człowiek to spojrzenie komuś twarzą w twarz i dojrzenie jego głębi. No bardzo fajnie. Oczywiście, że ja jestem za tym. No tylko, żeby to było możliwe, to konieczne jest generalizowanie. Zbieranie danych, szukanie patternów, powtarzające się wzorce, mechanizmy społeczne, bo to oszczędza czas. Dokładnie ten czas, który moglibyśmy spędzić na patrzeniu nie tylko twarzą w twarz, ale też w sam środek oczu. No a oczy wiadomo, czego są zwierciadłem. No i w te dusze chcemy zaglądać wybranym osobom, na których chcemy się skupić, takim osobom, które są nam bliskie albo drogie. No nie ma co się dzisiaj oszukiwać, że ci, którzy chcą za każdym razem, z każdą nową osobą koło wynajdować na nowo i nie uczą się, jak generalnie człowiek działa, jak człowiek generalnie działa w pracy, nie generalizują niczego, no to wyważają otwarte drzwi. Robią za każdym razem od początku to samo. No i wcale nie mają przez to głębszych, ani bliższych, ani lepszych relacji z ludźmi, no bo mają wieczne zagonienie. Mają wieczny niedoczas, ogrom bodźców, no i takie permanentne poczucie winy, że nie poświęcili ludziom wystarczająco dużo czasu. No bo tego czasu nie ma tyle w życiu, żeby poświęcić wszystkim na indywidualne poznanie. Dlatego używamy generalizacji. Dlatego warto korzystać z tych wzorców, schematów, no, z tej posiadanej wiedzy, która już jest zdobyta o człowieku. A zatem to jest tak jak w uczuciach. Znamy już siebie na tyle, żeby powiedzieć do samych siebie, oho, no to jest to, znam to uczucie, wiem co to. No i właśnie po to to robimy, żeby rozpoznać i skrócić sobie drogę. Nie mieć aż tylu bezsennych nocy, nie myśleć z przerażeniem, o Jezu, no co teraz będzie? Tylko właśnie móc się skupić na tym, co jest wyjątkowego w tej konkretnej nowej osobie. Co specyficznego, co innego niż dotąd widziałam, ta osoba ma. I to jest prawdziwa indywidualizacja. To jest prawdziwa właśnie humanizacja, a nie dehumanizacja, tak jak tutaj antagoniści generalizacji uważają. Inne rzeczy, które widać, że przed nami w kontekście trendów związanych z ludźmi z pracy w 2024 roku, wiążą się ze zmianami w odporności, ze zmianami w porównywaniu się z innymi i w subiektywnie odbieranym poczuciu szczęścia. No bo o ile w poprzednich latach byliśmy przywiązani raczej do wąskiej specjalizacji w zatrudnianiu i w budowaniu zespołów, to w nadchodzącym czasie, jeszcze pewnie w tym roku, zacznie się to odwracać. W kryzysie trzeba robić rzeczy czasem mniej wąsko wyspecjalizowane, ale za to więcej i dobrze zgeneralizowanych. Często mniejszym składem osobowym. No i wydaje się szefom, że tym mniejszym składem, czyli za mniej kasy, mogą mieć tę samą jakość, więc przekładają odpowiedzialność za dobre dowiezienie wszystkiego na swoich ludzi. No, nie mogą. Nie da się mieć wszystkiego i tanio, i szybko, i w najlepszej jakości, że tak odkryję przed wami tę Amerykę. No ale już widać taki trend, że będzie ogromna potrzeba zatrudniania ludzi wszechstronnych i z różnymi doświadczeniami. I to, co ważne, z doświadczeniami również tymi nieudanymi, tymi negatywnymi. Potrzeba bardzo ludzi, którzy przeszli porażki. Sporo rozmawialiśmy w odcinku poprzednim o zmęczeniu i wypaleniu ludzi z pracy. Biorąc choćby je pod uwagę, ta umiejętność wracania do normy, ta umiejętność przechodzenia przez kryzysy, no i w ogóle znajomość siebie w tych trudnościach i zdolność odzyskiwania tego balansu będzie dzisiaj szczególnie potrzebna i cenna. Będzie brakować osób o wysokiej odporności i zdolności do wracania do siebie po takich odkształceniach rzeczywistości. To trochę jak taka kauczukowa piłka, która uderza o ziemię, ale odbija się od niej, no, wraca do góry, no i potem jest okej. Jak rozmawialiśmy ostatnio w odcinku pierwszym serii drugiej, takich osób wcale nie przybywa, chociaż są one coraz bardziej potrzebne. One mają faktycznie doświadczenia przechodzenia przez kryzysy i chcą wziąć odpowiedzialność za innych, no i za to, co robią. No ale z drugiej też strony duża ich część jest wypalona albo się otarła o granicę wypalenia, no bo na swoje barki musiała dużo wziąć w ostatnich latach. I to będzie trudne, bo z jednej strony oczekiwania biznesowe są coraz wyższe, a z drugiej strony dobrych, samodzielnych, odpornych ludzi bardzo trudno znaleźć. A żeby takim człowiekiem być jako pracownik, trzeba przede wszystkim zadbać o siebie. Bo perspektywa organizacji to jest jedno, to czego biznes potrzebuje to jest jedno, ale to, że bez ludzi z pracy liderzy przecież wiele nie zrobią, firmy wiele nie są w stanie osiągnąć i wiedzą to już i dlatego będą takie działania wspierać. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność wszystkich tych nurtów mindfulnessowych i około mindfulnessowych dzisiaj, czyli bycie tu i teraz, powroty do natury, skupienie na oddechu, uczenie uważności, patrzenie w siebie wskazują nam bardzo mocno na to, że coraz bardziej będzie nam to potrzebne. No i że my się najpierw ze sobą musimy dogadać, no a przynajmniej pogodzić. Zanim z innymi w pracy, no to sami ze sobą najpierw. No i że zatupywanie efektów przepracowania kolejnym przepracowaniem albo jakąś inną aktywnością, byle nie myśleć, no to nie jest ta metoda. To znaczy pewnie na chwilę jest, ale nie na długo, bo nie będzie to długofalowo działać. No a żyjemy nie na chwilę. I problem w tym, że taki zaciągnięty dług swojemu ciału, swojej psychice trzeba spłacić. To znaczy nie ma ludzi, którzy są z żelaza. I to jest kolejny raz odkrycie Ameryki, ale naprawdę wiem, co mówię i dla mnie to nie było wcale takie oczywiste, bo zdawało mi się czasami, że no ja akurat jestem z żelaza i że ja jestem odporna i już w nie takich trudnych sytuacjach byłam i że na pewno sobie dam radę. No ale nie. A najgorsze i najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że nigdy nie wiesz, gdzie jest ten limit. Nigdy nie wiesz, gdzie jest ta granica, gdzie jest ta magiczna granica stresu, obciążenia, wzięcia kolejnej rzeczy na siebie, no pod którą po prostu nie wytrzymasz, tylko się ugniesz. Dlatego też nic nie zastępuje non-stop słuchania siebie i pytania: ej, czy mi jest okej w tej sytuacji? Czy mi o to chodziło, jak myślałem sobie, jak sobie myślałam, dobra praca i dobre życie? Czy to jest to miejsce? I oczywiście, dla każdego to będzie oznaczać co innego i kompletnie tutaj nie ma sensu słuchać kogokolwiek, jeśli chodzi o jakieś konkretne rady. Zresztą rozmawialiśmy już przed chwilą o tym odejściu od mędrców, za którymi można podążać. O tej utracie punktu odniesienia na zewnątrz. O tym obudzeniu się, że to ja jestem dla siebie źródłem wiedzy o sobie. I to nie jest łatwe. Zwłaszcza kiedy dookoła jest dużo ekspertów od wychowywania naszych dzieci, od naszego mieszkania, od naszego sposobu kochania siebie, innych, no i wszystkich innych aspektów. No i jeszcze a propos poczucia szczęścia. Wiecie, co najczęściej jest wyszukiwane w kontekście zarabiania? Zarabiać kokosy i zarabiać krocie. No i pewnie tak jest, że duża część z nas chce po prostu być piękna i bogata. No i okej. Ale też poczucie indywidualnego szczęścia w wielu przypadkach opiera się na porównywaniu się z innymi. I od tego jest bardzo trudno się oderwać, no a social media w tym nie pomagają. No bo wiadomo, że jak porównujemy sobie siebie z dowolnego, raczej średniego momentu, kiedy akurat oglądamy social media, z kimś w najlepszych momentach jego życia, no bo przecież takie momenty są nam pokazywane, no to wypadamy słabo. No i oczywiście sami innym robimy dokładnie to samo, no bo karmimy swoje ego, więc pokazujemy siebie tylko w najlepszych momentach i zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby porównywali swoje średnie momenty z nami, którzy jesteśmy w topie swoich życiowych chwil. Ciekawe jest też to, że robimy to tak, jakbyśmy nie byli tego świadomi, czyli jak się porównujemy do innych, no to porównujemy zawsze swoje średnie do cudzego najlepszego. Tak więc jest jedna, jedyna rzecz, której nie możemy nikomu oddać. Nie możemy jej kupić, nie możemy poprosić o nią nikogo poza nami samymi. I to jest troska o siebie. Fizyczna, psychiczna, mentalna, psychosomatyczna. Czy pracujemy dużo, czy mało, i tutaj celowo nie podaję żadnych ram godzinowych, czy typu, że zdrowo to 7, a nie zdrowo to 10. No bo nic nas nie zwalnia ze słuchania siebie cały czas. I patrzenia na siebie non-stop, bo jesteśmy najważniejszymi ludźmi w swoim życiu, nawet jeśli jesteśmy w pracy. No i tak, w dzisiejszym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że wiecie już nieco więcej o tym, jak ważne jest to, żeby dbać o siebie i co to tak naprawdę znaczy. Mam nadzieję, że razem będziemy się tego uczyć i myśleć o tym i gadać o tym, aż po lepsze rozumienie ludzi z pracy, od niedzielnego popołudnia. Bo w niedzielę wieczorem mentalnie jesteśmy już w pracy. Tak jak w piątek mentalnie mamy już weekend. I jak zawsze w tym podcaście chodzi nam o to, żeby nie czuć się dziwnie, jak musimy obcować z ludźmi z pracy. Żeby ich i siebie oswajać. Może polubić, chociaż trochę bardziej, no i lepiej rozumieć. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, odezwijcie się do nas przez zakładkę kontakt na stronie cultureivy.institute albo do mnie bezpośrednio. Znajdziecie mnie na LinkedInie i na Instagramie. Followujcie, żeby wiedzieć, kiedy wyjdzie nowy odcinek Ludzi z pracy Powered by Cultureivy Institute. Oceńcie, jak się Wam podoba i przekażcie dalej. Jeśli komuś taka przestrzeń do rozmowy może się przydać, przekażcie mu proszę info o tym podcaście, który jest w Spotify'u, w YouTubie i w aplikacjach do podcastów iPhone'a i Androida. A na dzisiaj wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się i powodzenia z ludźmi z pracy. Pa!